Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie wojewodo, czy wyobraża pan sobie za płotem swojego domu w odległości 300 metrów wiatrak?
Oczywiście to jest trudne do wyobrażenia, dlatego te przepisy się zmieniły swego czasu, że jednak to ma być większa odległość. Ostatni kompromis taki, że 700 metrów to i tak jest bardzo mało. I wydaje się, że uciążliwość takich urządzeń jak wiatraki w tak bliskim sąsiedztwie jest nie do przyjęcia. To jest oczywiste i nie za wszelką cenę. Przecież my wiemy i tak musimy się godzić na wiele uciążliwości, chociażby z powodu budowy dróg takich jak metropolitalna czy S6, ale tutaj nie ma wyjścia. Natomiast my mamy inne rozwiązania i lepsze rozwiązania i nie musimy za wszelką cenę wprowadzać przepisów czy regulacji, które tak naprawdę służą tylko zarabianiu dużych pieniędzy przez bardzo wąskie grono ludzi i firm, które mają w tym interes.
Jak wygląda w tej chwili, skoro mówimy o wiatrakach, sprawa elektrowni wiatrowych na Bałtyku? Kilka decyzji dotyczących infrastruktury tych elektrowni zostało za pana kadencji wydanych.
Tak, rzeczywiście my tu bardzo żeśmy przyspieszyli, bo co innego te wiatraki na lądzie i tam, gdzie nie ma zabudowy, gdzie ta ilość mieszkańców jest bardzo mała i są duże przestrzenie, to te wiatraki na Pomorzu są, funkcjonują, a tam, gdzie próbowano je lokalizować w pobliżu gęstej zabudowy, no były bardzo duże protesty i są. Przecież wiemy, ile takich planów w tej chwili leży na półce i musimy dbać o to, żeby tych wiatraków w takich miejscach, w których nie powinny powstawać, one nie były tam budowane. Natomiast budowa wiatraków na morzu to po pierwsze znacznie lepsze warunki związane z wiatrem, bo są takie miejsca i to właściwie wzdłuż naszego wybrzeża województwa pomorskiego tylko są i potencjał jest bardzo duży i te wiatraki rzeczywiście tam ich efektywność jest zupełnie inna, a uciążliwość bardzo, bardzo niska, znikoma dla mieszkańców, bo one są w takiej odległości, że nawet ich z brzegu nie będzie widać, więc one nawet krajobraz nie będą za bardzo pogarszały. Oczywiście dla żeglugi jest to pewne utrudnienie, ale one są tak zlokalizowane, żeby żegluga odbywała się normalnie, więc te moce, które my możemy uzyskać z morza, to jest około 20 gigawatów. Wyobraźmy sobie, to jest 1/3 naszego zapotrzebowania całego kraju. Potencjalnie oczywiście, bo w tej chwili to, co mamy w budowie, to jest kilka gigawatów. Co prawda nawet więcej niż elektrownia atomowa, ale to są moce, które można uzyskać z tych miejsc, którymi dysponujemy na Bałtyku, w naszej strefie ekonomicznej. To są bardzo dobre lokalizacje i mam nadzieję, że te budowy, 26 rok, to pierwsze elektrownie, które oddadzą moc. One są w tej chwili w budowie. Już kolejne zezwolenie na budowę zostało wydane. To są również przecież porty instalacyjne, porty serwisowe. To jest ożywienie właśnie takich portów jak Ustka, jak Łeba. To jest nowa technologia, która też związana jest z kierunkami chociażby na wyższych uczelniach, w szkołach średnich. Więc te elektrownie na morzu to jest zupełnie inna kategoria. To są zupełnie, można by powiedzieć, inne możliwości, potencjał i to jest nasz pomorski skarb.
Czy nie obawia się pan, że ta opłata, która ma być wprowadzona dzięki tej ustawie, no niezbyt udanej ustawie, jak wiemy, opłata, którą będzie musiał ponieść Orlen, nie zwolni inwestycji Orlenu w farmy wiatrowe?
Ależ oczywiście to jest niezrozumiałe. Taka ustawa, taki projekt nie powinien mieć miejsca, bo poczynając od tego, że przecież ktoś, kto wiedział o tym, że taki projekt zostanie złożony i jedna spółka zapłaci tak dużą opłatę, było wiadomo, że będzie spekulacja na giełdzie. Przecież w ciągu paru godzin można było zarobić kilka miliardów złotych i na pewno ktoś zarobił. Więc tu w przypadku Stanów Zjednoczonych oczywiście od razu byłoby śledztwo i Komisja Nadzoru Finansowego wyciągałaby konsekwencje, kto doprowadził do takiej sytuacji, ale tam przecież zapisy w tym projekcie związane ze zmianą przepisów dotyczących planowania przestrzennego, że te farmy wiatrowe na lądzie można by lokalizować bez zmiany planu, no to może już trzeba było wprowadzić, że wystarczy zgoda miejscowego sołtysa, bo po co więcej, albo w ogóle żadnej zgody nie potrzeba, tylko można lokalizować gdzie kto chce. To zmiana przecież kolejnych przepisów kilku ustaw, to jest po prostu nie do pomyślenia i jeszcze związane to z tym, że głównym celem przecież tej ustawy było to, żeby...
Miało być,
żeby utrzymać te ceny, które w tym roku obowiązują i tylko tyle. A próbowano to powiązać. Ja mam nadzieję, że to nie przejdzie, bo to przecież do tego typu regulacji nie ma większości w Sejmie. Przecież...
No już są głosy z samych partii, które zgłaszały tą ustawę poselską, że no tutaj poprawki muszą być duże.
Ale myślę, że jeszcze tutaj ważny moment, bo tutaj powinniśmy jednak cały czas pytać o to, kto przygotował te projekty. Kto z imienia i z nazwiska, bo przecież przepisy mają jakichś autorów, mają jakieś osoby, które to wprowadzają i nagle się okazało, że ta odpowiedzialność rozmyła. A dlaczego? Przecież to trzeba po prostu się przyznać do tego, jeżeli ktoś
gorący kartofel,
wprowadza takie rozwiązania.
Przytrzymać za długo. Ale skoro mówimy o elektrowni atomowej, to porozmawiajmy o atomowej, bo ta budowa miała ruszyć w 2026 roku. Są zapowiedzi między innymi samego Donalda Tuska, który mówi, że lokalizacji elektrowni atomowej trzeba będzie się przyjrzeć i być może ją zweryfikować. Co to by oznaczało dla Pomorza, gdyby tutaj w Choczewie, kopalinie Choczewo nie powstała elektrownia atomowa?
No niestety to bardzo poważne konsekwencje. W tej chwili inwestycje, które zostały rozpoczęte i są w realizacji związane z elektrownią atomową i elektrowniami wiatrowymi na morzu, to przecież budowa linii energetycznych 400 kV, to 8 miliardów złotych tylko na Pomorzu w linie energetyczne, w stacje przyłączeniowe, a pamiętajmy, że te linie energetyczne i te stacje, które są w tej chwili w budowie, w zaawansowanej budowie, to przecież nie tylko elektrownia atomowa, to elektrownie wiatrowe, ale to też połączenia z Litwą i ze Szwecją kablami podwodnymi. To wszystko tworzy jedną całość. To inwestycje również w infrastrukturę drogową, bo pamiętajmy, jest program rządowy 5 miliardów złotych na budowę linii kolejowych do rejonu budowę drogi kategorii krajowej i budowę PIRS-u. 5 miliardów złotych to już w tej chwili gotowy projekt programu rządowego wsparcia dla samorządów, inwestycje lokalne związane właśnie z poprawę warunków życia mieszkańców, też naprawę szkód wyrządzonych w czasie tej budowy. Ta inwestycja i wstrzymanie budowy elektrowni atomowej to jest po prostu katastrofa dla naszego systemu elektroenergetycznego, to jest katastrofa dla naszej gospodarki, to jest skazanie się na zakupy energii z Europy, pewnie znacznie droższej, bo wiemy, że elektrownia atomowa i energia z niej jest najtańsza w porównaniu z innymi możliwościami. Przecież wiemy, że elektrownie wiatrowe to 3 razy większy koszt produkcji uzyskania energii niż w elektrowniach węglowych. Natomiast elektrownia atomowa to koszty niższe niż w elektrowniach konwencjonalnych.
To w takim razie skąd taki pomysł, jak pan myśli, mógł się pojawić w głowie opozycji, szefa opozycji?
No właśnie to jest ciekawe, bo myślę, że to może tylko pod potrzeby wyborcze i tylko taki slogan, bo zamknięcie tej inwestycji, przełożenie tego, wiemy, że to jest kilka lat co najmniej opóźnienia, to nawet nie 4 lata, które wydawałoby się, że to jest wszystko, bo zatrzymanie tego procesu to jest później też zmiana terminów ważności decyzji, chociażby środowiskowych, one mają tylko jakąś ważność, więc 3-4 lata opóźnienia powoduje, że niektóre decyzje trzeba rozpoczynać od początku. I to są poważne konsekwencje również związane z tym, że Polska nie będzie miała tej technologii atomowej, że te nasze wszystkie przygotowania, te nasze wielkie nakłady pracy również związane z przygotowaniem się do tej inwestycji, chociażby na wyższych uczelniach, to wszystko poszłoby na marne. A po drugie, nie mielibyśmy energii elektrycznej i nie mielibyśmy źródeł źródła stabilizującego tą energetykę wiatrową na morzu, bo wiemy, że elektrownia atomowa i taka elektrownia jak w Żarnowcu, czyli wielka bateria, bo tam elektrownia szczytowo-pompowa jest też po to, żeby stabilizować energię, która będzie produkowana na morzu, więc to wszystko jest jednym połączonym układem. Zatrzymanie, wyłączenie jednego ogniwa powoduje no, niewyobrażalne straty i konsekwencje związane z brakiem energii w Polsce.
To jeszcze jedno pytanie dotyczące tych zapowiedzi potencjalnie nowego rządu. Komisja śledcza w sprawie fuzji Lotos-Orlen. Jak pan ocenia taki pomysł? Czy pana zdaniem jest ona potrzebna, czy ta fuzja została przeprowadzona w sposób prawidłowy?
Ja myślę, że tutaj nie ma się czego bać. Jeżeli w tej chwili ta obecna większość w Sejmie chce powołać taką komisję, to uważam, że jak najbardziej, ponieważ my wiemy, jak to przebiegało. To jest połączenie dwóch firm, które konkurowały, będąc w rękach jednego właściciela. Decyzje związane z wyłączeniem części majątku były przecież jednak decyzjami Unii Europejskiej. Temu też należy się przyjrzeć. Dlaczego akurat tak postanowiono? Dlaczego te aktywa musiały być wyłączone z fuzji. I to bardzo dobrze, bo ci, którzy nie mają nic do ukrycia, nie powinni się obawiać weryfikacji. Oczywiście mam nadzieję, że ta komisja powstanie z osoby powołane do tej komisji, będą osobami kompetentnymi, znającymi się na branży i również będą tam przedstawiciele opozycji, tej, która jest w tej chwili w Sejmie, czyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, bo ważne jest, żeby takie komisje pracowały transparentnie i żeby opozycja również miała udział w ich pracach.
Panie wojewodo, 8 grudnia mija rocznica pana powołania na to stanowisko. To był rok 2015, sam początek, tak? Co się udało zrobić, a co się nie udało? Może inaczej, bo oczywiście to byłaby długa lista. To może zacznijmy od tego, co się nie udało. Co jeszcze tak, wymaga pracy w naszym regionie?
Tak, rzeczywiście to byłaby dużo krótsza lista, bo ta lista tych rzeczy, które udało się zrobić, mimo kryzysu, które żeśmy przeszli, bo to zawsze podkreślam, że przecież nawałnica na Pomorzu to COVID, 2 lata walki, budowa szpitali tymczasowych, wiemy jaka wtedy była trudna sytuacja dla nas wszystkich, jak trudno nam się żyło. To przecież wojna na Ukrainie, przyjmowanie uchodźców i te wszystkie konsekwencje finansowe, przecież to również nie pomyślałem o tym, rozpoczynając funkcję i pełnienie tych obowiązków, że będę budował szpitale, że będę zajmował się również dystrybucją węgla chociażby. Pamiętamy, to była taka sytuacja nadzwyczajna. Więc tych rzeczy, tu nie było czasu się zastanawiać na nic. 8 lat to była praca od niedzieli do niedzieli, 24 godziny na dobę, bo wydawało się, że po jednym kryzysie będzie mogli wrócić do normalnych obowiązków, ale to też czas wielkich inwestycji, największych, gigantycznych na Pomorzu, związanych z energetyką, związanych z inwestycjami lokalnymi. To w tej chwili te, które przez 8 lat udało się zrealizować, które są w realizacji, to takie podsumowanie, to 500 miliardów złotych. To jest skala po prostu niewyobrażalna.
Pieniędzy,
i zatrzymanie tego wszystkiego. Może dałoby się coś szybciej zrobić i to jest ten moment, w którym można by to analizować, bo właśnie chcielibyśmy, żeby te elektrownie na morzu już dawały prąd, żeby elektrownia atomowa była już fizycznie w budowie, już budowa rozpoczęta, więc może dałoby się przyspieszyć, ale uwzględniając te okoliczności, w których przyszło nam pracować, w których przyszło nam tworzyć tą naszą przyszłość gospodarczą również, to wydaje się, że bardzo dużo udało się osiągnąć i aby udało się też w dalszym ciągu kontynuować te projekty, bo są takie projekty, które powinny być realizowane niezależnie od tego, kto przejmuje stery, kto zdobywa większość w Sejmie. Pewne inwestycje dla Polski strategiczne powinny być realizowane i te inwestycje, one są na Pomorzu. Pomorze jest w tej chwili województwem, w której dzieją się największe inwestycje w Polsce, nie tylko pod względem wartości, ale też znaczenia dla nas wszystkich, dla całej polskiej gospodarki.
Panie wojewodo, większość sejmowa być może przejmie władzę i to niedługo. Kogo by pan widział na swoim miejscu?
No nie moją rolą jest wyznaczać...
Dla dobra Pomorza, może tak, osobę. Uściśle trochę pytanie.
Ja niestety nie odpowiem na to pytanie, bo to nie jest moją rolą. Ja spokojnie oczekuję na moment wyboru nowego rządu, bo czy to będzie rząd Mateusza Morawieckiego, to okaże się 11 grudnia. Później jest drugi krok. Czyj to będzie rząd, to też przecież jeszcze nie mamy pewności. No jest umowa, zakładamy, że z taką dużą dozą prawdopodobieństwa, prawie pewnością, będzie wyznaczony przez Sejm inny premier. Ale kto to będzie? Też trzeba poczekać do tego dnia.
Czyli jeszcze się pan nie pakuje, panie wojewodo, tak?
Oczywiście trzeba być przygotowanym w każdej chwili, bo tutaj nie znamy dnia ani godziny. Przecież procedura jest taka. Ja kolejny raz złożyłem dymisję, bo po odejściu premiera, bo przecież ja jestem powołany przez panią premier Beatę Szydło. Później pan premier Morawiecki tworzył drugi rząd, więc to była druga dymisja. Teraz jest trzecia. Do tej pory żadna z nich nie została przyjęta. Również ta złożona w momencie, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki składał dymisję. Ja też złożyłem i ona też nie została jeszcze przyjęta, także w gotowości jestem cały czas, bo wojewoda jest powoływany, odwoływany przez premiera i tutaj wszystko zależy od tego, jaka jest ocena pracy i skuteczności działania, a wojewoda, jak wiemy, wynika to z przepisu, realizuje politykę rządu, nie realizuje polityki zagranicznej, nie realizuje własnej polityki, tylko politykę rządu i tutaj trzeba z pokorą to przyjmować, jeżeli rząd się zmienia, jeżeli zmienia się premier, to zmieniają się wojewodowie.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam słuchaczy.
Gość dnia Radia Gdańsk.